Kochani, dziękuję bardzo za to, że mogę dzisiaj być tutaj. Dziękuję, Mirek, za zaproszenie. To jest taka piosenka, jest, nie wiem, czy wy śpiewacie ją u siebie w kościele. Tam coś tam, co ja robię, to co ja tutaj robię, nie wiem, czy to kojarzycie. Mógłbym powiedzieć, że nie wiem, co tutaj robię. Mirek poprosił mnie, żebym podzielił się rzeczywiście pewną rzeczą, którą przeżywałem i przeżywam bardzo intensywnie w swoim życiu. I wiecie, kiedy dzisiaj, i nie tylko dzisiaj, kiedy cały ten tydzień też i wcześniej myślałem sobie, to taki trochę stres jest dla mnie, kiedy jestem w środowisku pierwszy raz i nie wiem, jak tutaj będziemy reagować na siebie. To jest zawsze taki gdzieś tam po ludzku stres. Natomiast myślałem sobie, Boże, co z tych wszystkich rzeczy, bo ich jest bardzo dużo, co jest ważne, czym mam się dzielić, co powiedzieć temu Kościołowi, tym konkretnym ludziom, którzy przyjdą słuchać, co ty chcesz przekazywać, bo nie o to chodzi, żeby przegadać temat. Ja, mimo że nazywam się Milczanowski, mam taką zdolność do przegadywania rzeczy. Wybaczcie to z góry, może sobie tutaj robię jakiś taki, nie macie też, a macie zegar, dobrze, nie działa. No to jakby co, to nie moja wina. Nie macie zegara, to będę gadał. Ale zastanawiałem się nad tym, co mam wam powiedzieć. I powiem wam, temat, o którym dzisiaj chcę mówić, miłość, tak? Miłość. To jest taki temat, Mirek wspomniał o Bobby Marleyu, który śpiewał o miłości, tak? Ale dzisiaj cały show business to jest śpiewanie o miłości, prawda? W większości to są piosenki o takiej innej miłości, ale myślę sobie, my w kościele też nauczyliśmy się ładnie śpiewać o miłości. My mamy bardzo dużo dobrych piosenek napisanych przez ludzi, którzy byli pobudzeni przez Boga w jakichś doświadczeniach swoich życiowych. I my potrafimy śpiewać o miłości, my potrafimy w jakiś sposób wypowiadać się na temat miłości. Powiem wam, ja mam 51 lat i nawróciłem się 35 lat temu. Wychowałem się w takim chrześcijańskim, porządnym, ewangelicznym domu. Od dziecka chodziłem na szkółkę, znałem Biblię, historię o Dawidzie i Goliacie i wszystkie tym podobne. I kiedy miałem 16 lat, byłem w pierwszej klasie ogólniaka, tuż przed wakacjami, w 13 maja 83 roku, na pewnym nabożeństwie, po prostu musiałem wybiec do przodu, kiedy było wezwanie do nawrócenia, bo wiedziałem, że nie mogę dłużej, że ja chcę, że ja muszę coś zrobić ze swoim życiem i się nawróciłem. To jest 35 lat. I powiem wam, od około roku Bóg bardzo dużo mówi do mnie o miłości. Bardzo dużo mówi do mnie o miłości. I to jest takie mówienie, takie przekonywanie, które gdzieś naprawdę wywraca system w moim życiu. Wywraca rzeczy w moim życiu. Jakby przynosi taki święty bałagan do mojego życia, dlatego że Bóg przychodzi z nauką. I cieszę się, że dzisiaj jesteśmy w tym temacie miłości. Cieszę się z tego słowa, które czytaliście. Dawid czytał list do Filipian, który dopiero chce się odnieść. Nie wiem, jak masz na imię, przepraszam. Piotr czytał słowo z Jana 13. Powiem wam, pewnego dnia Bóg przyszedł do mojego życia i otworzył przede mną Jana 13 w taki sposób, że ja byłem zaskoczony. Ja całe życie czytałem Ewangelię Jana, to jest przecież ta najfajniejsza Ewangelia, można byłoby powiedzieć. I znałem tę historię, aczkolwiek ta historia z tym myciem nóg była taka nieco kłopotliwa. No bo właściwie, no wiem, że niektórzy rzeczywiście serio to potraktowali dosłownie i umywają sobie nogi i coś tam. Wiecie, pewnego razu, gdzieś jakieś, nie pamiętam ile to było, ze 3-4 lata temu, byłem na takim spotkaniu, na którym była grupa ludzi z Niemiec i oni, wierzących ludzi z Niemiec, i oni przyjechali w takim duchu pojednania. I na pewnej takiej sesji uwielbienia, którą mieliśmy, staliśmy sobie, modliliśmy się, uwielbialiśmy Boga, śpiewaliśmy pieśni. Oni naraz pojawili się na tej sali w kilka osób z miskami z wodą i powiedzieli, my chcemy wam umyć nogi. My jako Niemcy chcemy wam umyć nogi, wam Polakom. I ja stałem tak i myślę sobie, okej, tak zacząłem, widziałem, jak podchodzą do ludzi, zaczynają po prostu, ściągają im buty, to nie żarty były, ściągają im skarpety, i zaczynają myć im nogi, tam jakieś mieli takie wonności do tej wody dolewali i zaczynają myć im nogi. I tak sobie stałem, myślę sobie, nie, no dla mnie to, nie, no nie, ja tego nie potrzebuję właściwie. Ja rozumiałem, że to jest gest ich uniżenia, że oni mają taką potrzebę, że oni jako Niemcy gdzieś jakąś taką duchową służbę pojednania sprawują w tym momencie, chcą się uniżyć jako Niemcy przed Polakami. To było dotykające, ale stałem sobie i myślę sobie, ale ja tego nie potrzebuję. Tam była spora grupa ludzi, więc stałem bezpiecznie do momentu, kiedy nie podeszli do mnie. Nie podchodzili do wszystkich, nie wiem z jakiego klucza wybierali sobie tych ludzi. I posłuchajcie, podeszli ludzie do mnie i zaczęli myć moje nogi. Ja zacząłem ryczeć jak małe dziecko. Ze mnie wyszły tak głębokie rzeczy gdzieś ze mnie. To było tak dotykające, to było tak przejmujące. I to był pierwszy raz, kiedy doświadczyłem umywania nóg. Ja nigdy nikomu nie umyłem nóg w takim sensie, takim obrządkowym i jakby dzisiaj nie nauczam na ten temat. Natomiast przeżyłem to, dotknęło mnie to i wiedziałem, że Bóg coś robił. Widziałem tych ludzi, którzy płaczą. Nie chcę wam ze szczegółami opisywać, jak oni mi te nogi myli, ale było to niesamowite. Było to po prostu przejmujące i dotykające, trochę zabawne momentami. Moja żona, której też nogi umywali, ma niezwykłe łaskotki. I myślałem sobie, ona tego nie przeżyje. Ale przeżyła, jakoś Pan Bóg jej dał łaskę. To było dla mnie też ciekawe. Ale wracając, ta historia z Jana 13 rozdziału, o czym ona jest? O czym ona jest? Już była dzisiaj wspominana i jakby mówimy o niej. To jest rzeczywiście Ostatnia Wieczerza. Wiecie, ten obraz Ostatnia Wieczerza, taki bardzo znany, gdzieś tam uczniowie z Jezusem siedzący po jednej stronie stołu, bo wszyscy chcieli być twarzą do kamery, tak? I naraz to jest taki poszerzony obraz, kiedy już trochę zjedli, ale w tym momencie, czy coś tam się działo i Jezus wstaje i zaczyna robić tę dziwną rzecz. Gdzieś w środku dnia, w środku historii zaczyna myć im nogi. I Piotr taki zdziwiony mówi, ty miałbyś umywać moje nogi? Ty miałbyś umywać moje nogi? I Jezus mówi do niego słowa, co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. I Piotr zaczyna, no to całego mnie umyj to, ale Jezus mówi, nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żebym zrobił to, co mam zrobić. I potem jest słowo, które Jezus wypowiada, które dla mnie w tej historii jest dzisiaj kluczowe, które chcę wam zostawić i które od mniej więcej, nie wiem, roku, może nawet więcej, mówię, rozwala system w moim życiu. I pomaga mi żyć, pomaga mi przetrwać, pomaga mi przejść przez rzeczy, które czasami wydają się zbyt trudne do przejścia. I Jezus mówi do nich takie słowa i chciałbym, żebyśmy się na nich jakby skoncentrowali przez chwilę. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich, czy wiecie, co wam uczyniłem? I mówi, wy nazywacie mnie nauczycielem i panem. I słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wyczynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, którego posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. I wiecie, to jest prosty przekaz. Dałem wam przykład, pokazałem wam, jak się uniżyć. Dałem wam przykład, jak się uniżyć. I my mówimy na to amen, oczywiście, no Jezus pokazał nam, jak się uniżyć. Poszedł do swoich uczniów i umył im nogi. Tam jest cała masa symboliki, można powiedzieć, że on się uniżył, on się obnażył przed nimi, on się uniżył. I dlatego wy teraz powinniście sobie umywać nogi, powinniście się uniżyć przed sobą. I my to doskonale wiemy. My śpiewamy o tym piosenki, my mówimy o tym kazania, my czytamy o tym książki, my ewangelizujemy w ten sposób, my wiemy, co to znaczy, Ale Jezus mówi jedną szczególną rzecz, która dla mnie jest właśnie tą jedną, która rozwala system. Bo on mówi, jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście. I gdyby tu była kropka, to powiedzielibyśmy, jest fajnie. Ale Jezus mówi, błogosławieni jesteście, jeśli w ten sposób żyjecie. Jeśli w ten sposób postępujecie. Nie wystarczy wiedzieć, nie wystarczy znać teologię, nie wystarczy znać tą właściwą naukę, że powinniśmy się przed sobą uniżać. Bo przychodzi moment, przychodzi czas, kiedy Bóg mówi, sprawdzam. Przychodzi do życia każdego z nas moment próby, kiedy Bóg mówi, sprawdzam. Sprawdzam twoją miłość. Wiecie, my mamy ciągle takie wyobrażenie miłości, takie trochę właśnie z show biznesu, z Hollywood. Ja to sobie nazywam takie hollywoodzkie wyobrażenie miłości, tak? Taki, że jest ta miłość, że się kochają, że jest cudownie. Tylko w Hollywood te miłości się szybko kończą i zaraz pojawia się następna, bo ta się jakoś kończy. Pojawia się następna, potem następna i ludzie są ekspertami od miłości. Piszą piosenki o miłości, książki o miłości, bo tyle tych miłości w swoim życiu doświadczyli. Jezus nie mówił o takim rodzaju miłości. Jezus nawet nie mówił o takim rodzaju miłości, kiedy mówił, przyjdę do was i was pokocham i będziecie szczęśliwi. Jezus mówił o takim rodzaju miłości, gdzie powiedział, przyjdę do was, pokocham was, dam wam wzór miłości, ale moim celem jest doprowadzić was do tego, żebyście wy byli tymi, którzy potrafią kochać. Nie mówić o miłości, nie śpiewać o miłości, ale żyć miłością. Żyć w taki sposób, który będzie dotykał ludzi. Po tym ludzie mają poznać, że jesteście moimi uczniami. Ja niczego od was nie chcę. Ja nie chcę, żebyście dawali ludziom książki o miłości, ulotki o miłości. Nawet nie chcę, żebyście im śpiewali piosenki o miłości. Oczywiście to nie są złe rzeczy, ja tego nie krytykuję tutaj. A mówi, ja chcę, żebyście byli tymi, którzy siebie nawzajem kochają, bo wtedy ludzie patrząc na to powiedzą, o co chodzi, o co chodzi. Bo wtedy sól jest słona, a światło jest światłem, które świeci. I to jest coś pociągającego, coś takiego, co nas pociągnęło do Boga. Bóg pociągnął nas swoją miłością. On nie przyszedł, nie przekonał nas teologicznie. Nie pokazał nam, jak genialnym wytworem jest Trójca Święta i myśmy to pojęli i powiedzieli, tak, tego szukałem całe swoje życie. Nie. On przyszedł do nas, powiedział, jesteś nikim, ale dla mnie jesteś najcenniejszy na świecie i dlatego oddaliśmy mu swoje życie. Jak miałem 16 lat, pamiętam, siedziałem w kościele na balkonie, zbiegałem płacząc. Przecież ja historię o krzyżu znałem, mówię, od dziecka, ale tego dnia ja biegłem pod ten krzyż. Ja wiedziałem, że tam jest dla mnie życie, że tam jest ratunek. Ja nawróciłem się dramatycznie. Nie wszyscy się tak muszą nawracać, ale ja się tak nawróciłem. Ja biegłem pod ten krzyż. Ja tak potrzebowałem tego Boga w moim życiu. Ale dzisiaj jestem w miejscu, kiedy Bóg pokazuje mi, jak ważne jest, żebym umiał kochać. Jest taka historia, która... Jest gdzieś tam w jakiejś książce przeczytałem, pewien wielki mąż Boży, wielki człowiek, wielkie nazwisko, człowiek, który napisał wiele książek, odbył wiele konferencji, znana służba, taka ogólnoświatowa, naprawdę, no, można powiedzieć, w takim chrześcijańskim naszym świadku człowiek wielkiego sukcesu, wielkiego namaszczenia. Miał jakieś zdarzenie w swoim życiu, że przeszedł przez śmierć kliniczną i w tym czasie gdzieś stanął przed Bogiem. Jego świadectwo jest takie, że on stanął przed Bogiem, wiecie, z tym całym bagażem, z tą wielką służbą, z tymi, nie wiem, z tą ogromnym wpływem, jaki ma na Kościół. I stanął przed Bożym tronem i Bóg zadał mu pytanie, jedno pytanie. Czy nauczyłeś się już kochać? I on był w szoku. I mówi, kiedy wrócił do swojego normalnego życia, on po prostu wiedział, że wszystko musi się zmienić w jego życiu. taki inny filmik, to dokładnie przy okazji, przez te rzeczy Bóg do mnie mówił. Na YouTubie gdzieś oglądałem człowieka, świadectwo człowieka, który mówi o sobie, zawsze wierzyłem w Jezusa, wierzyłem w Boga, w Jezusa, dla mnie to było oczywiste, ale nie byłem człowiekiem religijnym, jakoś bardzo zaangażowanym. I pewnego razu miał jakąś poważną operację i też miał jakieś takie właśnie przeżycie poza ciałem. I mówi, byłem w takiej ciemności, i w tej ciemności z tyłu gdzieś podszedł do mnie ktoś, nie widziałem kto to, ale wiedziałem, że to jest Bóg. I Bóg powiedział mu, nie możesz się odwrócić, bo jeśli na mnie spojrzysz, będziesz musiał tu zostać. I to było niezwykłe doświadczenie, i to było niezwykłe doświadczenie, dlatego że to była jakaś tam konwersacja i on czuł się bardzo taki objęty przez Boga, dosłownie fizycznie czuł, że Bóg go obejmuje i to było tak niezwykłe, mówi, to było tak miłe, tak przyjemne, tak pociągające, ale w końcu Bóg mu powiedział, możesz zostać, ale chciałbym, żebyś wrócił, ale zanim odejdziesz, możesz zadać mi jakieś pytanie, mówi, chciałem być jakiś taki mądry, nie wiedziałem o co zapytać, zapytałem, jaki jest sens życia i mówi, że Bóg się zaśmiał, mówi, wszyscy mnie o to pytacie, mówi, jak wrócisz, to się dowiesz. I kiedy wrócił, tam przeszedł tą operację, okazało się, że miał 10% szans na przeżycie tej operacji tylko. Wrócił i zaczął, był dotknięty, zaczął żyć inaczej z Bogiem. I pewnego dnia, ponieważ opowiadał to swoje zdarzenie, to swoje świadectwo, przyszedł do niego człowiek, który miał bardzo podobne zdarzenie i powiedział mu, czy wiesz, jaki jest ten sens życia? Mówi, to jest bardzo proste, sensem życia jest kochać. Mówi, to jest cały sens naszego życia. No, sensem naszego życia nie jest tworzyć rzeczy, nie jest przekonywać Boga, nie jest zwabiać Boga do swojego życia tym, jak święcie, jak pięknie, jak wspaniale żyjemy, jakimi dobrymi ludźmi jesteśmy. Sensem naszego życia jest odpowiedzieć na miłość, którą otrzymaliśmy, miłością. To, co macie w tym drugim punkcie, z którym się nie dyskutuje, kochać Boga i kochać ludzi. Słuchajcie, przecież to jest tak oczywiste. Przecież to jest tak oczywiste. Cały zakon się w tym zawiera. Kochać Boga i kochać ludzi. To, o czym ja do was dzisiaj mówię. To, o czym ja do was dzisiaj mówię. To, o czym Bóg mówi do mnie po 35 latach mojego chrześcijaństwa. Powiem wam, Bóg mówi o tym, że to jest coś prawdziwego. Coś bardzo... Ja bym chciał powiedzieć fizycznego. To nie jest opowiadanie, to nie jest śpiewanie, to jest bycie, to jest stawanie twarzą w twarz z drugim człowiekiem, nawet w kościele. To jest bycie w rodzinie, to jest bycie w małżeństwie. To jest sposób, w jaki Bóg chce, żebyśmy żyli. List do Filipian, to co Dawid czytał, to jest no, klasyka, tak? Takiego bądźcie względem siebie usposobienia. Tacy bądźcie. Jacy bądźmy? Jacy bądźmy? Bądźcie tacy. Jak Jezus. Jaki był Jezus? No po prostu nie upierał się zachłannie, żeby być równym Bogu. To po pierwsze. Potem się uniżył. Potem się zaparł siebie. Potem dał się uniżyć. A potem jeszcze pozwolił się ukrzyżować. Po drodze stał się sługą. Uniżał się. Czy kiedy mówisz o Bożej miłości, to myślisz o czymś takim? Czy to jest ta pociągająca jakość, kiedy mówimy o Bożej miłości? Takiego bądźcie względem usposobienia, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, tacy bądźcie wobec siebie. Taki bądź, Grześku, wobec swojej żony, wobec swoich dzieci, wobec swojego kościoła, wobec ludzi, którzy przyjdą ci nawrzucać. Bądź taki. Jan 13, Jezus mówi, jeśli to rozumiecie, i tak będziecie żyć. Jesteście błogosławieni, jesteście szczęśliwi. To jest szczęście, które do was przynoszę. To jest szczęście, które chcę wam objawić. Ja nie chcę, żebyście żyli tak samo, jak żyją ludzie w tym świecie, żebyście tym samym się cieszyli, tego samego się bali, mieli te same oczekiwania, a potem przyszli do kościoła i pośpiewali o miłości. Bóg mówi, ja chcę, żebyś żył w ten sposób. w chwilach kryzysu, kiedy przyjdziesz i kiedy ktoś może zdewastuje twoje życie, żebyś nie przyszedł do mnie wołając: Boże, dlaczego, dlaczego, dlaczego? Ale żebyś był w miejscu miłości, żebyś umiał odpowiedzieć tak, jak ja odpowiadałem, żebyś umiał się uniżyć. Żebyś przyszedł do mnie z moim bólem, ale żebyś przyszedł z sercem pełnym przebaczenia, pełnym wyrozumiałości, pełnym współczucia. Żebyś nie bronił siebie, żebyś nie budował tej całej strategii pełnej argumentów, jak to nieprawda i jaki ty jesteś dobry. Jezus tego nie robił. Nie upierał się zachłannie, dał się uniżyć, sam zdecydował, że będzie sługą, dał się poniżyć tak naprawdę, dał się obciążyć nie swoimi winami. To dlatego dzisiaj możemy spożywać wieczerze i wspominać Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie. Ale też nie chodzi o pamiątkę, tylko chodzi o to, żeby to przeszło przez moje i twoje życie. Że kiedy przyjdę do mojego domu, żeby moja żona miała świadectwo tego, że Bóg coś robił, zrobił w moim życiu i ja potrafię kochać. Nawet nie o to chodzi, żebym wygłosił kazanie na ten temat. Mam nadzieję, że nie głoszę dzisiaj kazania. Mam nadzieję, że mówię dzisiaj do was świadectwo z mojego życia, z tego, co mnie dotyka. Wiecie, czym jest miłość? Ostatnio gdzieś to, ja wierzę, że Bóg mi to pokazał, bo sam sobie chyba bym na to nie wpadł. Dla mnie miłość dzisiaj, o której mówimy, to jest wojna. To nie jest tak zwany święty spokój. Miłość, o której mówi Bóg, to jest wojna. Jezus przeszedł przez wojnę. List do Hebrajczyków. Taki fragment, który uwielbiam, który dla mnie jest tajemnicą. Jak kiedyś pójdę do nieba, to będę chciał rozmawiać o tym z Jezusem. Bo przez wiele lat po prostu mówiłem: Boże, nie rozumiem. Coś zacząłem rozumieć, coś gdzieś, wiecie, gdzieś tam z tyłu głowy zaczęło mi świtać. 5 rozdział listu do Hebrajczyków. Jest napisane o Jezusie w taki sposób. 7 werset. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla nas wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego i został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka. O czym jest tu mowa? Słyszymy, znamy historię Jezusa w Getsemane, który wołał: jeśli możesz, jeśli to jest możliwe, niech mnie ten kielich minie. Ale ja wierzę, że nie o tym jest tutaj napisane. Dlatego, że tu jest napisane, że on za dni swego życia, nie jeden raz w Getsemane, ale w całym swoim życiu wołał do Boga, żeby być zachowanym od śmierci. Jezus? Przecież Jezus to był taki Superman. To był taki gościu, którego zło się nie imało. To po co diabeł wychodził go kusić? Po to wychodził go kusić, żeby go skusić. Bo Jezus był taki jak ty i ja i był do skuszenia. To może, nie wiem, poruszy gdzieś wasze rozumienie. Ale on przeszedł przez to, przez co my przechodzimy i on każdego dnia stał przed Bogiem, przed swoim Ojcem i wołał: zachowaj mnie, naucz mnie, wypełnij mnie. Dlatego później mówił: ja nie mówię sam od siebie, ja mówię to, co słyszę od Ojca. Ja nie robię rzeczy sam od siebie, ja robię to, co widzę, że mój Ojciec robi. To był ktoś, kto stał przed Ojcem, kto był w tej relacji, jakiejś niezwykłej relacji ze swoim Ojcem i jest napisane, że z wielkim wołaniem i ze łzami zanosił modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, Jezus nauczył się posłuszeństwa. Czujecie to? To była wojna. To była wojna. Jezus przeszedł przez wojnę, dlatego że gdyby nie przeszedł przez tą wojnę, gdyby pozwolił sobie na jeden upadek, nie mielibyśmy dzisiaj wieczerzy. Nie byłoby nas tutaj dzisiaj. Jezus toczył wojnę o ciebie i o mnie. Jezus wiedział, jaki jest plan. Jezus na samym początku powiedział swoim uczniom: ja przyszedłem po to, żeby wypełnić wolę Ojca. To jest mój pokarm. Pokarm, którego wy nie znacie. Ja chcę wypełnić wolę mojego Ojca, wypełnić ją do samego końca. Do tego momentu, kiedy powiedział: i wykonało się. Dałem radę, wykonało się. Wygraliśmy to. cena była okrutna. Cenę, którą zapłacił, to co czytamy w liście do Filipian o tym, że się uniżył, że umarł na krzyżu. Przeczytajcie sobie Psalm 22, jak on mówi o sobie, jestem robakiem, jestem nikim, jestem porzucony, jestem oddzielony od Ojca. Boże mój, czemuś mnie opuścił? To był dramat świętego, który stał się grzechem. Ale to była wojna i to była miłość w praktycznym ujęciu. I Jezus mówi, umyłem wam nogi. Mówi do Piotra, jeszcze nie rozumiesz, co się stało. Zrozumiesz. I pewnie mówił dopiero o sytuacji, kiedy Piotr zrozumiał, nie wiem, może już po zmartwychwstaniu Jezusa, a może jeszcze później. Zrozumiesz to, co zrobiłem, co wykonałem, co się tutaj dzieje. Tu nie chodzi o to, że ja wam umyję nogi. To jest tylko gest. To jest tylko symbol, który ma zwrócić waszą uwagę. Ale moi uczniowie, chcę wam powiedzieć, jeśli jesteście moimi uczniami, nie proście, żeby was te rzeczy minęły. Nie oczekujcie, że wasze życie będzie gładkie wokół was, będą sami uśmiechnięci ludzie, wasz kościół będzie środowiskiem idealnym, wasz dom będzie miejscem bezbłędnym. Nie oczekujcie tego. Ja posyłam was jak owce między wilki. Wy wychodzicie do trudnego środowiska, do trudnych miejsc, do trudnych ludzi, do trudnych relacji. Ale kiedy pójdziecie tam z miłością, oni zapytają, ale o co chodzi? Ale o co chodzi? Dlaczego? Dlaczego jesteś taki? Dlaczego jesteś inny? Co w tobie jest? Miłość nie jest spacerkiem po brzegu morza. Czasami jest, ale miłość jest wojną, na którą musimy mieć ochotę. Wielu z nas nie ma ochoty na tę wojnę. Zamykamy się w takim bunkrze, w takim schronie i zaczynamy bronić siebie. Zaczynamy bronić siebie. To nie ty masz rację, to ja mam rację. To nieprawda, co mówisz o mnie. To nie tak. To nie było tak. I zaczynamy się bronić. I w naszych sercach rośnie gorycz. I w naszych sercach rośnie złość. Czy w waszych nie? I rośnie żółć. Nawet z własnym mężem, z własną żoną potrafimy w taki sposób funkcjonować. I chcemy bronić siebie i objawiać swoją sprawiedliwość. Jezus mówi, błogosławieni jesteście, jeśli rozumiecie, że chcę, żebyście się uniżali, ale chcę, żebyście naprawdę się uniżali, żebyście zapłacili cenę tego uniżenia. Bo w tym przejawia się prawdziwa miłość. W tym przejawia się prawdziwa miłość. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w pierwszym rozdziale, w siódmym wersecie mówi, tam Tymoteuszowi tłumaczy, że wysłał go do Efezu, żeby tam pewnym ludziom powiedział, żeby nie nauczali różnych tam niepotrzebnych rzeczy, baśni i tak dalej. I mówi, i powiedz im, że celem tego, co nakazuje, jest miłość płynąca z czystego serca, z wiary nieobłudnej i z dobrego sumienia. Powiedz, nic innego nie ma znaczenia. Nic innego nie ma znaczenia. Ten sam apostoł Paweł, kiedy pisze list do Galacjan, wiecie tam ten fragment, gdzie on mówi o tym, co jest cielesne, co jest duchowe i wcześniej mówi o tym, bo ta cała dyskusja jest o tym, czy się obrzezywać, czy się nie obrzezywać. Można powiedzieć, temat, który nas nie dotyczy, bardzo nas dotyczy. I apostoł Paweł mówi im, bo obrzezanie w Chrystusie nic nie znaczy. Żadne tam religijne ściemniania, żadne tam przepiękne obrządki, to nic nie znaczy. Ale mówi rzecz dramatyczną za chwilę, bo mówi, ale nieobrzezanie też nic nie znaczy. Bo wiecie, stanęli jedni naprzeciwko drugich. Obrzezywać się, nie obrzezywać się. Obrzezywać się, nie obrzezywać się. No my byśmy powiedzieli nie obrzezywać się i mielibyśmy rację. A Bóg mówi, ani to nic nie znaczy, ani to nic nie znaczy. To co coś znaczy? Mówi wiara, która jest czynna, owocująca w miłości. To coś znaczy. Nie znaczy, czy ty masz takie poglądy, czy ty masz takie poglądy. Bóg mówi, ja chcę widzieć twoje serce. Ja chcę widzieć to, kim jesteś. jak wstajesz rano, jak zaczynasz rozmawiać ze swoimi bliskimi, a potem idziesz do szkoły albo do pracy i rozmawiasz z innymi ludźmi. Ja chcę widzieć, kim jesteś. Ja chcę widzieć twoją wiarę. To coś znaczy. Tak jak w życiu Jezusa przyszedł do Samarytanki, chciał się napić wody i to coś znaczyło, bo za chwilę się pół miasta nawróciło. To coś znaczyło. To coś znaczy dla Boga. Nasze kwadratowe głowy nic nie znaczą. Nie jesteśmy w stanie Mu zaimponować. Nie jesteśmy w stanie Go pociągnąć naszą wiedzą, naszymi osiągnięciami. Co coś znaczy? Miłość. Celem tego, co przykazałem, Paweł mówi, to jest cały sens wszystkiego, co robimy, żebyście umieli kochać. Jezus mówi, błogosławieni jesteście, jeśli to rozumiecie, jeśli nie tylko rozumiecie, ale tak żyjecie, tak postępujecie. Kochajcie się, bo wtedy ludzie poznają, że jesteście moimi uczniami. Wiecie, możemy śpiewać tylko takie piosenki, ale chodzi o to, żebyśmy zaczęli tak żyć. Pokora jest, ja tak rozumiem dzisiaj, tak dzisiaj jestem przekonany, wierzę, że przez Ducha Świętego, pokora jest pierwszą oznaką twojej miłości. Jeżeli nie potrafisz się uniżyć, ucz się miłości. Pytaj tego, który jest mistrzem, proś, żeby cię uczył. Ktoś kiedyś powiedział, zerknijmy do listu, do Galacja na moment. Ktoś kiedyś powiedział, wszyscy chcemy być pełni owocu ducha, prawda? To nawet tego pytania nie wolno zadawać, to jest oczywiste. Kto chce powiedzieć, że chce być zły? I czytamy sobie te piękne opisy, tak? Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Ktoś kiedyś powiedział, jeżeli Bóg będzie chciał cię uczyć cierpliwości, to między jakimi ludźmi cię postawi? Tymi, którzy będą ci usługiwać, będą dla ciebie mili, zawsze uśmiechnięci, będą kochający, bardzo wrażliwi. Nie. Postawi cię między ludźmi trudnymi. Jeśli nie będziesz rozumiał Bożych dróg, jeśli nie będziesz rozumiał, jak działa Jego Królestwo, to szybko uciekniesz stamtąd albo spowodujesz wojnę, ale nie wojnę miłości. I powiesz, to ich wina, to coś tam. I uciekniesz stamtąd. I powiesz, to nie mógł być Bóg. Nie Bóg mógł mnie tam postawić, bo jak Bóg coś robi, to wszystko działa gładko. Nie. Nie działa gładko. Jezus chce, żeby w twoim życiu, w twoim sercu, w twoim charakterze rzeczy działały gładko. Ale do tego potrzebujesz być oszlifowany, potrzebujesz być obłupany czasami. Czasami po prostu potrzebujesz być uśmiercony po to, żebyś mógł powstać do prawdziwego życia. To jest droga miłości. Jeśli chcesz tych rzeczy, tego owocu ducha, to musisz się zdecydować na to, żeby zapłacić za to cenę. Żeby poddać się Bogu i żyć tak, jak On żył. Tak, jak Jezus żył. Błogosławieni jesteście, jeśli idziecie za tym, co wam dzisiaj pokazuję. Błogosławieni jesteście, jeśli rozumiecie to, co wam dzisiaj pokazałem, że trzeba się uniżać, że trzeba umywać sobie nogi, że nie jest uczeń nad mistrza. I nie zadawajcie mi pytań, dlaczego przechodzimy przez trudne rzeczy. Dlatego, że nie jest uczeń nad mistrza. Dlatego, że nie gwarantowałem wam, że będziecie żyli bezproblemowo. Gwarantowałem wam, że będę wierny i przeprowadzę was i pouczę was o moich drogach. I wypełnię was tym owocem ducha, bo mój duch będzie w was działał, jeśli będziecie jemu poddani. Wiecie, można by na ten temat mówić i mówić i mówić. Ja muszę siebie wyhamować w tym momencie. Chcę was zachęcić. Przestańmy traktować, mówić, myśleć, żyć, mówić o Bożej miłości w sposób banalny. To nie jest ta banalna miłość, o której śpiewają świeccy piosenkarze, którzy jeszcze nie rozumieją w ogóle, czym jest miłość. Ale zacznijmy jej szukać. Ja dzisiaj w swoim życiu, powiem wam, jestem w takim miejscu, że wołam do Boga, ucz mnie kochać. Ucz mnie kochać. I wiecie co? I Bóg mnie uczy. Ale to boli. To boli. To nie jest nauka, która sama w sobie sprawia mi przyjemność, ale kiedy masz świadomość, przez co przechodzisz, kiedy masz świadomość, dlaczego jesteś w tym miejscu, gdzie nauczysz się przebaczenia, jeśli nie w miejscu, gdzie potrzebujesz przebaczyć, gdzie ktoś cię dotknął, gdzie cię zabolało, gdzie poczułeś się może niesprawiedliwie potraktowany, może nawet oskarżony. Gdzie nauczysz się przebaczenia? Śpiewając piosenki o przebaczeniu? To wejdzie do twoich szarych komórek, ale to musi przejść przez twoje serce. To musi przeorać twoje życie po to, żeby coś mogło tam urosnąć. Gdzie nauczysz się akceptacji? Gdzie nauczysz się wytrwałości, cierpliwości? Gdzie nauczysz się tych rzeczy? W miejscach starcia, w miejscach trudnych, w miejscach niełatwych. Ale w tych miejscach, jeśli twoje serce będzie otwarte, spotkasz Boga i zachwycisz się Nim. Zachwycisz się mądrością Bożą, zachwycisz się głębią Bożą, zachwycisz się tym, jak inny Bóg jest od nas. Jak wielką prawdą jest to, że Jego drogi są wyższe od naszych. Że Jego myśli to nie nasze myśli. Ja wierzę, że Bóg chce nas wciągnąć do tych miejsc zachwytu. I Bóg wciąga, ale to jest w twojej intymności, w twoim odosobnionym życiu. I do tego was dzisiaj zapraszam, do tego was dzisiaj zachęcam. Jakby odczarujmy ten temat, zacznijmy się modlić, zacznijmy prosić Boga, pokaż mi, czy ja potrafię kochać, czy ja wiem, czym jest miłość, czy ja jestem wytrwały w miłości. Ja chcę być błogosławiony. Jezus powiedział, jesteście błogosławieni, jesteście szczęściarzami, jeśli te rzeczy rozumiecie i w ten sposób żyjecie. A myślę sobie, okej, to jest trudne, to nie będzie łatwe, to nie jest, ale to jest piękne. To zaczyna smakować. Psalm 34, ostatni cytat i naprawdę już kończę. Psalm 34, gdzieś tam w którymś w środku jest napisane, skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Wiecie, mnie to ostatnio naprawdę też rozwala w moim życiu, bo Bóg ciągle tym słowem do mnie mówi. Mówi, ja nie chcę, żebyś ty tylko myślał o tym, że ja jestem dobry. Ja chcę, żebyś ty czuł smak mojej dobroci, żebyś ty znał smak mojej dobroci, tego, kim jestem i żebyś to oglądał w swoim życiu. Żebyś to oglądał na sobie samym, na swoim domu, na swoim kościele. Żebyś widział, jak jestem dobry i żebyś to smakował, bo jestem tak blisko Ciebie. Nie teoria, ale coś bardzo praktycznego. Coś, co będzie tak ważną, tak wielkim skarbem Twojego życia, że nie oddasz tego za nic. I tym jest życie z Bogiem, tym jest droga z Bogiem, tym jest droga miłości. I do tej miłości was dzisiaj zapraszam, do tej miłości was dzisiaj zachęcam. Wyjdźcie z miejsc, w których jesteście. Przestańcie udawać. Przestańcie ściemniać samym sobie, że wiecie. Bo może potrzebujesz dzisiaj w swoim życiu powiedzieć, nie wiem, nie mam cierpliwości, mam pełno wrogów, jestem skłócony z ludźmi, jest mi ciężko, nie odnajduję się w tym wszystkim. Zapraszam cię, odkrywaj Bożą miłość. Odkrywaj Bożą miłość, bo to jest coś fizycznego, coś przemieniającego, coś, co zostawia trwały ślad na naszym życiu i o to Bogu chodzi. I On nauczy cię kochać. On poprowadzi cię drogą miłości. Bądźcie błogosławieni. Dziękuję wam za uwagę.